Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Witam Państwa. Dzisiaj w audycji opowiemy o twórczości Edyty Grabowskiej-Gwardiak, która swoje opowiadania kieruje do najmłodszych czytelników. Powiemy również o poradniku, jak radzić sobie w chorobach serca. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiaj gościem w audycji jest pani Edyta Grabowska-Gwardiak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Edyta znana jest słuchaczom Radia Zachód ze swojej twórczości. Pisze piękne bajki dla dzieci.
Dziękuję bardzo za ciepłe słowa. Rzeczywiście od chyba 7 lat te bajki piszę, a lat mam dużo więcej, więc spóźniony debiut, ale jednak.
Jaka to była przyczyna, że zajęła się pani właśnie taką twórczością, która zaowocowała tą zbiorem opowiadań pod tytułem Bajki Dobrodziejki?
Właściwie to ja nie umiem odpowiedzieć pani na to pytanie, czyli nie umiem powiedzieć, dlaczego ja się zajęłam pisaniem. Może dlatego, że z powodów zdrowotnych przestałam pracować w szkole, a jako osoba z natury pracowita musiałam się czymś zająć. No i tak zrodził się pomysł pisania bajek.
W tym momencie kolejne pytanie z tej szufladki, rozmowa z pisarzami. Skąd pani czerpie tematy, o czym pisze? Bo sądząc po wpisach, które możemy znaleźć na naszej stronie internetowej, bajki zachwyciły wprost słuchaczy swoją treścią, łagodnością, dobrem, morałem.
To ja znowu podziękuję za komplement. Bardzo miła ta rozmowa jest. Mogłabym powiedzieć tak, że piszę, jak to się mówi, z głowy, czyli z niczego, ale to chyba nie byłaby do końca prawda. Ja bardzo dużo obserwuję rzeczywistości, czyli słucham, co się dzieje wokół, obserwuję zachowanie ludzi, pomysły wtedy się rodzą. Poza tym bardzo dużo czytam i czytając różne rzeczy też wyłapuję jakieś ciekawostki, jakiś pomysł przychodzi mi do głowy. Podam przykład, żeby to może skomplikowany wywód troszkę rozjaśnić. Byłam nad morzem i w pokoju, w którym mieszkałam, przy pokoju był balkon, a na balkonie jaskółki uwiły sobie gniazdo. I obserwując zabiegi rodziców wokół dopieszczenia tego gniazda, a także wyklucie się malutkich jaskółek, postanowiłam napisać bajkę, w której przedstawię jakby losy takiej jaskółkowej rodziny. Także z obserwacji rzeczywistości również chyba biorą się najlepsze pomysły.
Spotyka się pani z dziećmi na autorskich spotkaniach. Czy pamięta pani to pierwsze spotkanie? Bo wszyscy sobie możemy wyobrazić, jaki żywioł wiąże się z najmłodszymi czytelnikami, jakie mają ciekawe pytania, czasami kłopotliwe.
Tak, pamiętam pierwsze spotkanie. Pewnie dlatego, że bardzo trzęsły mi się nogi i ręce. Żywioł był rzeczywiście trudny, ponieważ były to dzieci w liczbie chyba 40. Były to dzieci z pierwszej klasy. I oprócz tego, że było ich dużo, to były dzieci z bardzo różnych środowisk, więc jedne chciały słuchać, drugie nie chciały, jedne były tym zainteresowane, drugie nie, więc na tak zwany pierwszy ogień rzeczywiście dostałam taki żywy materiał, ale właściwie po kilku minutach okazało się, że się świetnie dogadujemy i właściwie wspominam to spotkanie chyba jako jedno z najbardziej udanych.
O co pytały dzieci?
Na przykład zapytały mnie o to, jaki jest mój ulubiony kolor i proszę mi wierzyć, że to było bardzo kłopotliwe pytanie, bo takowego nie posiadam. Pytały mnie dzieci właśnie skąd biorę pomysły, jak się pisze, na czym pisze, jak długo się pisze bajkę, ale pytały mnie też o różne inne rzeczy, na przykład o to, co lubię jeść i jaka jest moja ulubiona zupa.
No właśnie, to jaki jest pani warsztat pracy? Jak pani pisze, gdzie, kiedy?
No ja jestem pisarz nietypowy chyba, tak myślę, bo nie piszę nocami, tylko piszę rano lub wczesnym popołudniem, bo wtedy najlepiej mi się myśli. Piszę na komputerze. Pierwsze bajki pisałam na maszynie starej, a teraz piszę na komputerze, który niestety ostatnio szwankuje, więc ja z góry bardzo przepraszam wszystkich radiosłuchaczy, że bajek jest mało, ale to nie moja wina, tylko komputera. Jak się naprawi, to ja nadrobię.
Zdarzało się tak, że słuchacze podpowiadali temat. Na przykład Adaś prosił o bajkę
zwierzątku.
O zwierzątku. No i taka powstała. Czy są podpowiedzi innego rodzaju? Dzieci na spotkaniach podpowiadają tematy bajek.
Tak, tak się zdarza. Rzeczywiście Adaś, tak miał na imię radiosłuchacz rozgłośni zielonogórskiej, poprosił o bajkę, jeśli dobrze pamiętam, o koniu, Ponieważ na temat koni mam do powiedzenia niewiele, więc napisałam bajkę o psie. Kiedyś dziewczynka zapytała właśnie w komentarzu, czy wszystkie bajki muszą się dobrze kończyć i ona chciałaby coś, co by ją przeraziło, więc ja skorzystałam z podpowiedzi i napisałam bajkę o potworku. Potworek nazywa się Lunorek i o ile wiem, bardzo się dzieciom cykl przygód Lunorka podoba. Rzeczywiście na spotkaniach dzieci miewały różne pomysły. Ja nawet podpytywałam, o czym chciałyby, żeby pisać dla nich bajki i jest efekt tych podpowiedzi. Jedna z ostatnich bajek, które się na stronie internetowej pojawiły, bajka nosi tytuł Emilia. To jest właśnie pomysł dzieci z pierwszej klasy szkoły legnickiej. Dzieci postanowiły, że jeszcze nikt nie napisał, albo przynajmniej one nie znają bajki o żyrafie, która pracowałaby w przedszkolu jako pomoc, nauczycielka, opiekunka i jeszcze zażyczyły sobie, żeby ta żyrafa jeździła na hulajnodze i wszystko w tej bajce według życzenia zostało opisane.
Wywołała Pani piękne miasto Legnica. Spotykamy się właśnie w Legnicy, gdyż to jest Pani miejsce urodzenia, zamieszkania, ale z ziemią lubuską również miała Pani swego czasu bardzo miłe kontakty. Nie wspominając o teraźniejszej współpracy z Radiem Zachód.
Tak, rzeczywiście kontakty były bardzo miłe, ponieważ ja przez 5 lat studiowałam w Zielonej Górze. I bardzo ten okres mile wspominam, nawet to, że musiałam zdawać trudne i ciężkie egzaminy, a w tej chwili od lat, no chyba 7, z rozgłośnią zielonogórską współpracuję, z myślę bardzo zadowalającym efektem, bo rzeczywiście jak pani redaktor, tak i ja czasami zaglądam na stronę z bajkami i bardzo serdecznie, korzystając z tej możliwości, dziękuję za wszystkie piękne wpisy, ciepłe słowa, miłe komentarze, które dostaję. Staram się zadowolić gusty młodych czytelników i słuchaczy.
Tak właśnie się jakoś złożyło, że teraz jest pani... No właśnie, tutaj tak się zastanowiłam, bo mogę powiedzieć pisarką, ale też bardzo często się mówi autorką książek dla dzieci. Czy pisanie dla dzieci to jest coś innego niż dla dorosłych? W jakim zakresie innego?
Ja nie nazwałabym siebie w żadnym wypadku pisarką, ponieważ pisarz to jest ktoś, kto moim skromnym zdaniem napisał dużo, wydał dużo, jest członkiem Stowarzyszenia Literatów Polskich i tak dalej. Ja skromnie bym powiedziała, że jestem autorką opowiadań, bajek dla dzieci. Myślę, że to trzeba rozróżniać, bycie pisarzem, a bycie autorem, bo to jednak jest mniejsza ranga. Natomiast wydaje mi się, że pisanie dla dzieci jest no, daleko trudniejsze niż pisanie dla dorosłych z bardzo prostej przyczyny. Mianowicie trzeba używać języka, którego dzieci zrozumieją. I to wcale nie jest łatwe i proste, ponieważ snuje się w głowie jakaś historia i chciałoby się ją jakoś tam opowiedzieć, ale trzeba pamiętać, że dziecko na przykład nie zna znaczenia słowa, powiedzmy, adekwatne, czy nie wiem, bilateralny. Ja muszę takim językiem się posługiwać, żeby dziecko zrozumiało to, co ja chcę powiedzieć, a poza tym, żeby opowiadana przeze mnie historia była mądra, pouczająca albo zabawna, ale żeby akcja toczyła się wartko, żeby dziecko się nie znudziło. Myślę, że dorosły czytelnik jest no, chyba jednak łatwiejszy w odbiorze.
Właściwie wszystkie Pani bajki rzeczywiście kończą się dobrze, takim morałem do przemyślenia. Wiele osób, wielu autorów, którzy piszą dla dzieci, podkreślają fakt, że dziecko jest bardzo szczere w krytyce tego, co dostaje. Czy Pani już miała też takie spotkania, czy takie kontakty z młodymi czytelnikami, które potwierdzałyby takie zdanie?
Właściwie... To trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ja się chyba jeszcze z jakąś taką szczerością, która by była dla mnie zaskoczeniem, nie spotkałam, ale trochę w nawiązaniu do Pani pytania mogę powiedzieć, że dzieci rzeczywiście mają taki dar wyczuwania, bo wiadomo, że raz to, co człowiek pisze, wychodzi mu lepiej, raz troszeczkę gorzej, czy może słabiej i zauważyłam, że to, co mnie się podoba, co uważam, że jest no, jakimś bardzo dobrą rzeczą, którą napisałam, nieskromnie mówiąc, to dzieciom się też podoba, czyli na pewno jest to tak, że dla dzieci nie można pisać w biegu, byle jak, bo dzieci tego nie będą czytały. To, co się pisze dla dzieci musi być wiarygodne, musi być jakieś takie uczciwe, no i musi mieć jakiś sens, bo byle czego dzieci na pewno czytać nie będą.
Czy czuje Pani w sobie takie zacięcie pedagogiczne i potrzebę taką, żeby w bajkach znalazła się zawsze jakaś pouczająca, dobra myśl?
Tak, zdecydowanie tak. Myślę, że to zacięcie pedagogiczne jest widoczne. Może to być moja wada, może zaleta, no nie mnie to oceniać. Ja staram się rzeczywiście, żeby każda bajka miała jasne przesłanie, nawet jeżeli jest to bajka zabawna, bo takie też piszę, czy opowiadanie zabawne. Wydaje mi się, że dzieci mają silną potrzebę autorytetu, mają też silną potrzebę wiedzy. Nie wszystkie dzieci lubią oglądać kreskówki. Ja piszę właśnie dla takich, które lubią, żeby w bajce było coś wartościowego, żeby było coś czarne i białe, żeby po przeczytaniu bajki można było się albo nad czymś zastanowić, albo jakiś wniosek wyciągnąć. Mam też takie opinie ze strony osób dorosłych, które, jak się dowiedziałam, też bardzo lubią czytać czy słuchać moje bajki, że one im trochę przypominają bajki z dawnych czasów, z dzieciństwa, czyli te wszystkie misie uszatki, bolki lolki i tak dalej, plastusiowy pamiętnik, gdzie jasne było przesłanie, prawda, że coś jest dobre, a coś jest złe, czegoś nie wolno robić, a coś robi trzeba. I ja się staram tak pisać.
Wywołała Pani Edyto problem potrzeby autorytetu. To może się przełożyć na to, jakiego bohatera szukają dzieci w książkach, w literaturze. Czy ma Pani jakiś taki pomysł na swojego bohatera, którego zaproponowałaby Pani czytelnikom młodym?
To jest kolejne trudne pytanie, ale spróbuję jakoś na nie odpowiedzieć. Ja myślę, że bohater powinien być jednoznaczny. To znaczy taki, który budzi jakieś emocje, jakieś uczucia, który jest albo dobry, albo zły, ale jeśli on jest zły, to my mamy cały czas nadzieję, że on pod wpływem czegoś, kogoś się zmieni. Myślę, że zasadniczo dzieci chcą, żeby bohater był dobry. Nawet jeżeli on nie do końca nam się podoba, to my cały czas czekamy, żeby się coś dobrego mu przydarzyło. I ja w swoim dorobku mam kilka takich bajek. Mam na przykład bajkę o pewnej hrabiance, która bardzo lubiła jeść. Napisałam tę bajkę dlatego, że zauważyłam, że sporo dzieci ma lekką nadwagę. I pomyślałam sobie, że jeśli rodzic będzie, czy ktokolwiek inny dziecku tłumaczył, że jedzenie ciastek jest szkodliwe, to nie do końca dziecko w to uwierzy. Natomiast jeśli raz, drugi, trzeci czy piąty przeczyta bajkę, w której hrabianka podejrzewa o czary szafę, bo nie mieści się w ubraniach, a namówiona przeze mnie w pewien sposób ograniczy jedzenie ciastek, nie rezygnując z nich zupełnie, przejdzie na marchewkę albo na jedno ciastko zamiast sześciu, to może to bardziej do dziecka przemówi. Wracając do wątku, myślę, że bohater lepiej, kiedy jest dobry, a na pewno dobrze jest, gdy jest interesujący, kiedy ma albo coś do powiedzenia, albo może czegoś nauczyć, albo się na przykład z czymś zmaga. Na przykład jest chory, zmaga się z jakimś tam problemem zdrowotnym i radzi sobie z nim. Myślę, że taki bohater jest zdecydowanie bardziej ciekawy niż biegający po ekranie czy po kartkach książki, strzelający, czy mówiący jakimś takim bardzo nieładnym językiem. Jakaś postać, która, prawda, no, ma jakieś takie negatywne cechy i nie bardzo wiemy, co on jeszcze może wymyślić i mnie się tacy bohaterowie nie podobają.
Okazuje się, że również można napisać bajkę o niczym. Jak się pisze bajkę o niczym?
Bajka o niczym jest bajką autobiograficzną oczywiście. To znaczy przedstawia zmagania człowieka, który napisał ileś historii i właściwie skończyły mu się pomysły. Rzeczywiście obraz pisarza rozczochranego, siedzącego wśród stosów kartek i z obłędem w oczach, nieposiadającego pomysłu, jako żywo przypomina mnie w jakimś tam fragmencie mojej twórczej pracy. Ja doszłam do wniosku, że jeżeli nie mam pomysłu na napisanie czegoś ciekawego, to napiszę bajkę o niczym. I okazało się, że to był pomysł, bo nic też może być bohaterem bajki w tym wypadku.
Proponuję, żebyśmy teraz posłuchali razem bajki o niczym. Bajka o niczym. Żył raz pewien pisarz. Znany był szeroko z pisania pięknych bajek. Dzieci uwielbiały je czytać, ponieważ były zabawne, mądre i zawsze szczęśliwie się kończyły. Podczas ich lektury dzieci z wypiekami na twarzy śledziły losy niezwykłych bohaterów i przemierzały z nimi równie niezwykłe krainy. Pisarz lubił pisać i bardzo kochał dzieci, toteż wymyślanie nowych bajek przychodziło mu z łatwością. Pisał więc i pisał, aż... No właśnie, aż do czasu, kiedy pewnego dnia niespodziewanie zabrakło mu pomysłu. Siedział biedak nad pustą kartką, myślał i myślał, a tu nic. Żaden pomysł jakoś nie przychodził mu do głowy. Absolutnie żaden. Było zupełnie tak, jakby wszystkie pomysły uparły się, by omijać jego głowę. Dni mijały jeden za drugim, a biała kartka wciąż była pusta. Co teraz będzie? Martwił się. Dzieci czekają na nowe bajki, a ja nie wiem, o czym pisać. Byłby się tak pewnie jeszcze długo martwił, gdyby nie przyszła mu z pomocą żona. Już dawno zauważyła jego twórcze męki, ale jej delikatność i dobre wychowanie powstrzymywały ją przed wtrącaniem się. Nad czym tak rozmyślasz? Zapytała nieśmiało w deszczowy wieczór, podczas którego wyraz zniechęcenia malujący się na twarzy męża był szczególnie widoczny. Nie mam pomysłu na bajkę, odpowiedział. To napisz smoku, zaproponowała żona. Już o nim napisałem. To może o królewnie? Nie poddawała się żona. O niej napisałem ostatnią. A o czarownicy? Ciągnęła, nie zrażając się zupełnie. Te wychodzą ci najlepiej. Już były cztery, odparł smutnym głosem mąż. Wobec tego mam pomysł, ucieszyła się niespodziewanie żona. Napisz bajkę o niczym. O niczym? Zdumiał się pisarz. Nie można napisać bajki o niczym. Może jednak? Powiedziała pomysłowa żona i uśmiechając się zachęcająco, opuściła pokój. Ziarno wątpliwości zostało zasiane. Pisarz zaczął rozmyślać o tym, czy możliwe jest stworzenie bajki o niczym. Rozważał ten pomysł dokładnie. Myślał, myślał i w końcu... Bajka o niczym. Nic było małe, niepozorne i nijakie. Ot, takie zwyczajne nic. Nie miało określonego kształtu, koloru i przeznaczenia. Błąkało się tu i tam bez celu i przyczyny. Im dłużej się jednak błąkało, tym bardziej zdawało mu się, że coś jest nie tak. Mijane przez nie rzeczy i zjawiska zdecydowanie różniły się od niego. Śnieg był zimny i biały, wiatr szybki lub delikatny, woda mokra, kwiaty kolorowe i pachnące, kot puszysty, a jeż kolczasty. Ludzie też byli różni. Jedni wysocy, drudzy niscy, grubi i szczupli, dobrzy lub źli, milczący albo gadatliwi, uczciwi, leniwi, mądrzy, mili lub nie. Różne były pory roku, kraje i przyroda, którą nic oglądało wędrując po całym świecie. Tylko ono było nijakie, ani zimne, ani gorące, młode czy stare, ani dobre, ani złe. Pewnego jednak dnia, gdy świadomość jego nicości zaczęło mu dokuczać, postanowiło coś z tym zrobić. Już sam fakt, że doskwiera mu ta nijakość, była znakiem, że właśnie przestało być niczym. Potem bardzo długo obserwowało świat, zastanawiało się i decydowało, jakie chce być. Po długim namyśle postanowiło, że będzie ładne, bo wszyscy wolą rzeczy ładne od brzydkich. Będzie też mądre z tych samych powodów. Zdecydowało także, iż będzie przynosić ludziom, a zwłaszcza dzieciom, radość, wiedzę i mądrość. Będzie bawiło, wzruszało i przynosiło uśmiech smutnym ludziom. Postara się też nauczyć, co jest dobre, a co złe. A przy tym będzie interesujące. Z tymi wszystkimi poważnymi postanowieniami nic poczuło się od razu lepiej i pewniej. No ale tak właściwie to kim albo czym ja będę? Zastanawiało się. Jak ja będę się nazywać? Będziesz bajką, odpowiedział pisarz, stawiając kropkę kończącą tę opowieść. Bajki są właśnie po to, aby uczyć odróżniać dobro od zła, aby dawać radość i uśmiech. Podoba mi się twoja bajka o niczym, powiedziała do pisarza żona po jej przeczytaniu. Dziękuję ci za pomysł, odpowiedział. Nie sądziłem, że można napisać bajkę o niczym. Nie o niczym, tylko o czymś ważnym. Napisałeś przecież piękną bajkę o bajce i o tym, jak ona powstaje.
To była bajka o niczym, ale istnieje również taka antybajka o niczym, czyli bajkomat.
czyli bajka o urządzeniu, które z kolei wyrzuca co chwilę bajki, produkuje.
Tak, jest rzeczywiście bajka zatytułowana Bajkomat, czyli taka bajka o bankomacie, który daje bajki. Ja bardzo lubię pisać bajki o przedmiotach, o parasolach, o szafach, o zamkach. Wydaje mi się, że to są bardzo wdzięczni bohaterowie.
O poduszkach.
O poduszkach, tak. Wydaje mi się, że przedmiot też może być czymś bardzo interesującym. W tym wypadku jest to pewne pudełko, które daje bajki ludziom grzecznym, mądrym i dobrym lub tym, którzy chcieliby tacy być, a może jeszcze do końca nie potrafią, ale to urządzenie jest dla nich pewnego rodzaju motywacją do tego, żeby się zmienić.
Proponuję, żebyśmy posłuchali razem tej bajki.
Bajkomat. Każde dziecko z pewnością wie, co to jest i do czego służy bankomat. Na pewno jednak nie wiecie, że na świecie istnieją też bajkomaty. O tym, komu i dlaczego dają bajki, dowiecie się, słuchając tej opowieści. W pewnym dużym, sławnym i pięknym mieście na ścianie ratusza pojawił się niespodziewanie nowy bankomat. Nikt nie wiedział, kto i kiedy go tu zamontował. Nie przyznawał się do niego żaden bank, więc urządzenie to budziło ogromną ciekawość. Co bardziej odważni mieszkańcy próbowali wkładać do niego swoje karty. Niektórym przychodziło nawet do głowy, że uda im się wyjąć z bankomatu nie swoje pieniądze i z radością zacierali ręce, wyobrażając sobie, jak się wzbogacą. Przed urządzeniem ustawiła się więc bardzo długa kolejka. Ono niestety, mimo wielokrotnie ponawianych prób, nikomu nie wypłaciło pieniędzy. Niektórzy odchodzili jednak od niego, trzymając w ręce kolorowe kartki. Były to bajki. Jak łatwo się domyślić, tajemnicze urządzenie było bajkomatem i zamiast banknotów wydawało bajki. A były to bajki piękne, ciekawe i niesłychanie mądre, to też kolejka wydłużała się i wydłużała coraz bardziej, ponieważ każdy chciał taką mieć. Niestety, wielu mieszkańców tego sławnego i bogatego miasta odchodziło od bajkomatu z pustymi rękoma. Dlaczego nic nie dostałem? Zastanawiali się jedni. Dlaczego dostał mój sąsiad? Myśleli inni. Dni płynęły. Bajkomat cieszył się coraz większym zainteresowaniem, a wydawane przez niego bajki coraz większym uznaniem. Mieszkańcy miasta chętnie o nich rozmawiali. Ludzie zaczęli jednak uważnie przyglądać się tym, którzy dostali piękne bajki. Wkrótce wyszło na jaw, że zazwyczaj dostają je dzieci. Jednak nie wszystkie odchodziły od bajkomatu z kolorową kartką. Taką kartkę otrzymywali też niektórzy dorośli. Tak więc nie wiek był tu istotny. Zatem co? Ta zagadka była wciąż nierozwiązana. By ją rozwikłać, zaczęto prowadzić specjalne obliczenia, wnikliwe obserwacje i matematyczne eksperymenty. Po kilku tygodniach tajemnica została rozwiązana. Okazało się, że bajkomat daje bajki dobrym i pracowitym ludziom, grzecznym i miłym dzieciom oraz wszystkim tym, którzy są uczciwi i mają dobre serce. Co ciekawsze, wydawał też bajki takim ludziom, którzy zrobili ostatnio dobry uczynek lub oddali komuś wielką przysługę. A więc o to chodzi, pomyśleli mieszkańcy i odetchnęli z ulgą. Bycie dobrym, uprzejmym i miłym to nie takie trudne. Co prawda robienie dobrych uczynków jest trochę trudniejsze, ale dla tych pięknych i ciekawych bajek warto się trochę postarać. Od tej pory życie znacznej części mieszkańców miasta nieco się zmieniło. Ci, którzy nie dostali jeszcze bajki, postanowili na nią zasłużyć. Tak więc niesforne dotąd dzieci uspokoiły się i zaczęły odrabiać starannie zadane lekcje. Rodzice nie musieli już kilkakrotnie w ciągu dnia przypominać im o konieczności wyprowadzenia psa i wyniesienia śmieci. Do pracy wzięło się kilku znanych leniuchów. Złośliwcy ćwiczyli uprzejmość, a niewychowani dobre maniery. Sławny skąpiec rozdawał prezenty, a kłamczuszki postanowiły zawsze mówić prawdę. Nikt nie chciał przecież odchodzić od bajkomatu z pustymi rękoma, bo był to prawdziwy wstyd. pewien chłopiec, któremu wydawało się, że jest grzeczny, aż 3 razy odchodził od bajkomatu z niczym. Zastanawiał się dlaczego i dopiero po jakimś czasie okazało się, że owszem, zachowuje się dobrze, ale zawsze zapomina o myciu zębów przed snem. Chęć posiadania pięknych bajek była tak silna, że nawet złodzieje siedzący w miejscowym areszcie zaczęli poważnie myśleć o zmianie dotychczasowego zajęcia. I tak kończy się opowieść o bajkomacie, który odmienił życie ludzi w pewnym pięknym i bogatym mieście. Mądre i ciekawe bajki, które ofiarowywał za dobre uczynki i dobre charaktery, sprawiły, że wszyscy chcieli być lepsi i bardziej szlachetni niż dotąd. A wy, drogie dzieci, jak myślicie? Czy bajkomat dałby wam jakąś piękną opowieść? Czy też trzeba byłoby coś najpierw w sobie zmienić i poprawić? Pomyślcie o tym, zanim ustawicie się z rodzicami w kolejce do nowego bankomatu, bo może i w waszym mieście ktoś tajemniczy zamontował bajkomat zamiast bankomatu.
W niektórych bajkach próbuje pani przestraszyć dzieci, ponieważ dzieci lubią się od czasu do czasu bać. Mówiłyśmy o Lunorku, ale on specjalnie nie przestraszał. Czy są w pani dorobku bajki, które mogą troszkę przestraszyć i spełnić te oczekiwania dzieci?
No będzie kłopot właśnie z takimi bajkami, ponieważ ja sama, jako osoba z natury dość łagodna, nie bardzo lubię się bać. Jeśli Lunorek nie przestraszył, to próbowałam jeszcze przestraszyć dzieci bajką o pewnym włamywaczu. I może taka krótka refleksja na temat moich spotkań z dziećmi. Zawsze na takich spotkaniach dzieci wysłuchują jakiejś bajki. Najczęściej jest to właśnie bajka o włamywaczu. I ja zawsze opowiadam dzieciom, że będą się musiały troszkę skupić, ale mogą trzymać sąsiada czy sąsiadkę za rękę, ponieważ bajka jest straszna, okropna, no i mogą się bardzo bać. I proszę sobie wyobrazić, że zawsze na końcu się śmieją ze mnie, że to nie było absolutnie nic strasznego, choć mnie się wydawało, że to ja już tak bardzo nastraszyłam. Jest to opowieść o pewnym włamywaczu, który wszedł do domu i... Ale może ja tego nie zdradzę i Państwo sobie przeczytacie w książce.
W pani bajkach pojawiają się również bajki o kolorach. Dzieci pytają czasami o ulubiony kolor, ma pani kłopot z określeniem, który jest najbardziej ulubiony, ale na pewno różowy należy do tych lubianych kolorów.
Jest zupełnie odwrotnie niż pani redaktor uważa, ponieważ różowy jest kolorem, którego nie znoszę. I myślę, że ta bajka powstała właśnie po to, żeby się oswoić z kolorem różowym.
Czyli różowa bajka.
Różowa bajka, tak. Ona jest dość przewrotna, bo słowo różowy jest tam właściwie głównym bohaterem. Ja przyznam się szczerze, że pomysł na tę bajkę znalazłam, szperając głęboko w zakamarkach swojej pamięci z dzieciństwa. Ja byłam kiedyś na obozie harcerskim, jako mała dziewczynka i jeden z opiekujących się nami harcerzy, żeby uśpić rozbrykane towarzystwo, opowiadał bajki. I opowiadał bardzo podobną bajkę do tej, którą ja napisałam. Oczywiście ona była krótka, puenty nie zdradzę, bo ona była troszeczkę niecenzuralna, ale właśnie bajka zasadzała się jakby na przeciwieństwie kolorów. Ja sobie kiedyś ją przypomniałam i pomyślałam sobie, że skoro ja tak nie lubię różowego, to może ja te dwie rzeczy połączę w zgrabną całość i z tego wyszła różowa bajka.
Należy się spodziewać, że będzie się pani spotykała ze swoimi czytelnikami, nie tylko w Legnicy.
Mam taką nadzieję, ponieważ nie ukrywam, że spotkania z dziećmi są najprzyjemniejszą stroną pisania dla dzieci. Dlatego, że dzieci mają tak nieprawdopodobne pomysły, że kiedy człowiek staje w progu i ma przed sobą 30 czy 40 takich małych istotek, to nikt nie wie, czym zostanie zaskoczony, a dzieci zaskoczyć potrafią. Tak jak wspominałam, pytały mnie o zupę ulubioną i jedno z dzieci zapytało mnie kiedyś o rozmiar buta, więc muszę być przygotowana na wszystko. Ja bardzo lubię dzieci, może dlatego, że jestem z wykształcenia nauczycielem. Poza tym jest to taki nieodgadniony żywioł, że jest to fascynujące czekać na ich pytania. Poza tym z dziećmi bardzo się miło rozmawia o książkach, o tym, jak się książki tworzy, o tym na przykład, jakie cechy charakteru powinien mieć pisarz. Dzieci potrafią rozmawiać o wszystkim, co dotyczy właśnie książki, bajek czy postaci i to zawsze jest naprawdę szalenie fascynujące.
No jeżeli dzieci lubią czytać książki, to jest bardzo pocieszające, to na pewno te kolejne pokolenia zmienią dane statystyczne dotyczące czytelnictwa Polaków.
Pewnie tak, ale ja mam taką nadzieję graniczącą z pewnością chwilami, że zachłyśnięcie się nowoczesnością, czyli komputerem, odtwarzaczami płyt czy MP3, że to jest przejściowe i że i dorośli do książek wrócą, ale na pewno z książek nie zrezygnują dzieci. Ja przy okazji jakiejś wizyty w księgarni zauważyłam, był to jakiś okres przedświąteczny, mnóstwo dzieci kręcących się wśród półek, dotykających, wąchających te książki, wkładających mamie do koszyka rozliczne produkty wydawnicze, więc myślę, że z dziećmi jeszcze nie jest tak najgorzej.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Czekamy na kolejne bajki.
Ja również dziękuję za spotkanie i mam nadzieję, że uda mi się spotkać w Zielonej Górze z wszystkimi sympatykami mojej twórczości.
Państwa i moim gościem była pani Edyta Grabowska-Gwardiak, autorka bajek i opowiadań dla dzieci.
Adriana Szklarz, kobieta po przeszczepie, bohaterka reportaży Cezarego Galka, wydała kolejną książkę. Tym razem napisała wspólnie z innymi paniami poradnik, jak radzić sobie w chorobach serca. Z Adrianą Szklarz rozmawiała Izabela Patek.
Optymistka, poradnik pozytywnego myślenia w chorobach serca kobiet, Kobiety kobietom, pod redakcją Adriany Szklarz. Ta książka jest już dostępna. Czy tę książkę powinny czytać tylko kobiety, czy również możemy ją zaadresować do mężczyzn?
Książkę możemy zaadresować do każdego, kto zmaga się obecnie ze swoją jakąś traumatyczną chorobą, sytuacją. I nie tylko i wyłącznie z chorobami serca. Natomiast rzeczywiście jest ten poradnik zatytułowany Chorób serca kobiet. Dlaczego? Dlatego, że poprzez właśnie ten poradnik skierowany do kobiet chorujących na serce, chciałabym zwrócić wraz ze współautorkami uwagę na to, że problem chorób niedokrwiennych serca w Polsce jest bardzo duży, a bardzo mało się o nim mówi.
Co znajdziemy w tej książce? Czy są tam porady dla kobiet? Czy znajdują się tam wspomnienia kobiet, które zmagały się z różnego rodzaju traumatycznymi wydarzeniami? Czy też uczycie, jak zdrowo żyć?
Kiedy kilka lat temu zapoznałam się z raportem Zdrowie Polki 2013, byłam zaskoczona, że ponad 50% Polek umiera co roku na choroby niedokrwienne serca, więc pomyślałam, że trzeba coś z tym zrobić i trzeba pokazać Polkom, jaką drogą mogą iść, żeby o te swoje serca dbać. Bo my bardzo często dbamy o serca naszych najbliższych, dbamy o to, żeby oni byli zdrowi, ale często zapominamy o sobie. I choroby serca kobiet są takie dosyć zdradliwe, dlatego że nasze serca dają troszeczkę inne objawy. Zresztą my też nawet jako społeczeństwo niestety jesteśmy nauczeni tego, że kobiety na serca raczej nie chorują. Dużo mówi się na temat nowotworów, dużo mówi się na temat cukrzycy obecnie i bardzo dobrze. Natomiast mało mówi się na temat chorób serca kobiet. Nawet reklamy telewizyjne jak są, to najczęściej kto komu leki podaje? Kobieta, mężczyźnie. A czy ktoś widział, to mógłby mi powiedzieć, że na przykład jest reklama, gdzie kobieta otrzymuje leki kardiologiczne, bo mężczyzna jej te leki podaje? Nie, nie ma czegoś takiego. I kiedy właśnie zobaczyłam te dane i zostawiłam sobie z takimi przekonaniami funkcjonującymi w społeczeństwie, że kobiety nie chorują na serca, pomyślałam, że coś trzeba z tym zrobić. Zaprosiłam do tej książki cztery wspaniałe kobiety. Alicję Grzesiak, to jest terapeutka psychologii kryzysu, Bożena Kropka, dietetyczka, Magdalena Wawrzyńska, kardiolożka, Janeta Sieracka, prawniczka. I wyszłyśmy z założenia, że ta książka ma być swoistym takim poradnikiem, czyli ma być pokazana nie tylko i wyłącznie teoria, ale również i praktyka, dlatego że i zarówno ja, jak i terapeutka psychologii kryzysu pani Alicja Grzesiak, to są kobiety, które stanęły na własne nogi po bardzo ciężkich chorobach, więc my dzielimy się swoimi doświadczeniami. Ja bardziej od strony amatorskiej, natomiast pani Alicja również od strony tej profesjonalnej, ponieważ na co dzień zajmuje się właśnie wspieraniem ludzi również, którzy zmagają się z chorobami.
W jaki sposób ta książka jest napisana? Czy to są wspomnienia, czy to są porady? Jaka jest forma, stylistyka tej książki?
Zakładając wydanie tej książki, przewidziałam, że każda z nas powinna wypowiedzieć się w ten sposób, jaki jej zdaniem będzie najbardziej przekonujący dla odbiorcy tego poradnika. W moim przypadku są to wspomnienia. W przypadku pani Alicji Grzesiak są to wspomnienia, ale jest tam bardzo duży rozdział typowych rad i wskazówek, co trzeba robić, żeby walczyć z chorobą, jeżeli już ta choroba w nas jest. Bożena.dietetyczka to jest osoba, która dzieli się radami i swoim doświadczeniem bardzo mocno wspiera kobiety, co robić, żeby również od tej strony właśnie żywienia wspomóc się w procesie walki z chorobą. Natomiast Aneta Sieradzka pokazuje bardzo ważny aspekt prawny, bo my bardzo często jako pacjenci w ogóle nie wiemy i nie znamy swoich praw. Więc w poradniku też znajduje się dosyć sporo takich podpowiedzi praktycznych, co zrobić i jak rozmawiać ze szpitalem, nawet chociażby w sprawie swojej dokumentacji. Natomiast wspaniała kardiolog Magdalena Wawrzyńska to kobieta, która pokazuje, w jaki sposób my nieraz bagatelizujemy chorobę serca, ale podpowiada też, jak już żyć, jak jesteśmy właśnie tą chorobą serca obarczone. Więc jest to poradnik, w którym można znaleźć, jak i sama nazwa wskazuje, mnóstwo porad, ale również znaleźć doświadczenia autorek.
Gdzie ta książka jest dostępna?
Ta książka jest specyficzna, dlatego że tą książkę chciałam zrobić jako taką formę pro bono i wszystkie współautorki również się do tej akcji przyłączyły. Ta książka została w 2019 roku w ostatnim kwartale rozdysponowana na 40 najlepszych szpitali kardiologicznych w Polsce. Ponad to na 40 rozesłałyśmy książek, 4,5 tysiąca egzemplarzy i można je na pewno dostać w niektórych placówkach w Polsce, tak jak wspomniałam. Natomiast to, co najważniejsze, ta książka zrobiona jest również w formie e-booka, więc można ją pobrać bezpłatnie na stronie www.adrianaszklarz.pl. Tam każdy, kto chce sprezentować osobie chorej jakieś tak zwane koło ratunkowe, może tą książkę pobrać, albo każdy, kto chce się z nią zapoznać, może ją pobrać, przeczytać i jestem święcie przekonana, że spełni ona swój cel i na pewno będzie wspaniałym przyjacielem, który da mnóstwo podpowiedzi, jak pokonać tego przeciwnika, który gdzieś tam z nami jest i przeciwko któremu musimy zebrać mnóstwo sił, żeby walczyć i wrócić do zdrowia.
Na zakończenie dzisiejszego spotkania połączę się z panią Justyną Iwanowską, psychologiem, która podpowie nam, jak radzić sobie w trudnej, pandemicznej sytuacji.
Oczywiście mamy przed sobą i jesteśmy w trakcie wielu trudności, przeżywania wielu trudności, nie tylko w firmach, ale też tak osobiście, no bo pomimo tych różnych propozycji rządowych, organizacyjnych dla przedsiębiorców i dla pracowników, naturalne jest to, że pojawiają się różne trudne emocje u nas wszystkich. I to u niektórych jest to potężny lęk, począwszy od lęku przed tym, czy będę miała czym nakarmić rodzinę, poprzez to, czy wszyscy będziemy zdrowi, czy to się wszystko dobrze skończy, czy będziemy mieli za co żyć, więc przede wszystkim często jest to właśnie lęk, ale też takie poczucie bezradności, poczucie braku wpływu na sytuację. Do tej pory wielu z nas było przekonanych, że możemy sobie coś zaplanować, możemy mieć kontrolę nad swoim życiem, a ta sytuacja pokazuje nam, że no zupełnie inaczej to wygląda. Pojawiają się już też takie u osób wielu symptomy napięcia, złości. Tak nie za bardzo osoby wiedzą, co zrobić właśnie z tym napięciem, które się pojawia. Na szczęście pojawia się też wiele konstruktywnych rozwiązań, tak jak na przykład w Zielonej Górze, takie przyczynienie się do aktywnych działań, czyli spożytkowanie tej energii, tego napięcia na aktywne działanie, czy takie działania samopomocowe, wspierające, które pojawiają się tutaj.
No właśnie, już widziałam na Facebooku, że jest grupa, którą szczególnie zauważyłam, Widzialna Ręka.
Tak, tak, jest to grupa Widzialna Ręka. W tej chwili już tutaj, jak widzę, ponad 3000 osób jest zaangażowanych w działania, czy taki chętnych do działania. To grupa ludzi, która zebrała się wirtualnie na Facebooku po to, żeby działać w realu, czyli wspomagać osoby, które pozostają w izolacji, czy które nie mogą sobie poradzić technicznie czy psychicznie z wieloma rzeczami. Łącznie z tym, że została zorganizowana infolinia, która pośredniczy pomiędzy osobami realnie potrzebującymi pomocy, a osobami, które są chętne i gotowe do tej pomocy. Wiem, że bardzo dużo wsparcia jest udzielane pracownikom medycznym szpitala, czy osobom starszym, czy niepełnosprawnym. I myślę, że warto też ten numer telefonu jest upowszechniać. Tak,
a zna pani z pamięci ten numer telefonu?
To jest numer 789-360-940. I jest to numer telefonu, który jest czynny w godzinach codziennie od 9 do 20.
Widzialna Ręka.
Widzialna Ręka, Zielona Góra, gdyby ktoś szukał na Facebooku, tam można znaleźć ten numer. Myślę, że warto też w swoich okolicach, pośród osób, które są odizolowane, ten numer rozpowszechniać czy udostępniać w formie ulotek czy plakatów, żeby dotrzeć do tych osób, które rzeczywiście są w tym momencie odizolowane.
Pani Justyno, jeszcze mam takie pytanie, nawiązując do kwestii korzystania z zasobów i bycia optymistycznym. Jak może być optymistyczny człowiek, który nie zarabia z powodu koronawirusa, znacznie mu zasoby finansowe się obniżyły, a ma do spłacenia kredyt na dom i wizję straty domu?
No to rzeczywiście to są właśnie te bardzo trudne sytuacje i takie, które kompletnie nikt z nas nie wie tak naprawdę, jak one będą rozwiązane i co się wydarzy. Ponieważ jest to sytuacja, na którą realnie w tym momencie nie mamy wpływu, poza podjęciem jakichś aktywnych działań na rzecz poprawy swojej sytuacji, jeżeli mamy taką możliwość, no to po prostu karmienie się taką wizją negatywną nie służy nam. To jest też bardzo istotne, żeby zachować równowagę w tym, jakich informacji sobie dostarczamy. Jeżeli będziemy się koncentrować tylko na negatywnych informacjach.
Czyli szukamy sposobu, jak zarobić gdzieś indziej pieniądze, tak?
Jak zarobić gdzieś indziej, no ale też, żeby nie pozostawać tylko w tym stanie, no jeżeli już wszystkie pomysły na ten moment nam się skończyły, no to po prostu zająć myślenie czymś innym, odłączyć się na chwilę od tego problemu, po to, żeby nabrać dystansu, być może z tego dystansu właśnie ze spaceru po lesie, czy grania w skrable z rodziną, zupełnie nieoczekiwanie mogą się pojawić jakieś nowe pomysły. Ja myślę, że to też jest taki czas, kiedy wielu z nas uczy się prosić o pomoc. Prosić
i to
o
jest istotne. Kolejna audycja za tydzień, już dzisiaj zapraszam. Elżbieta Wozowczyk-Leszko, do usłyszenia.